Dzień dobry. Dzisiaj w Glosie będzie o końcu książki. Witajcie drodzy słuchacze, 60. odcinek podcastu Glosa będzie odcinkiem dosyć smutnym. Dlaczego? Dlatego, że rozmawiać będziemy o końcu książki. Moim gościem jest Łukasz Gołębiewski. Wyjątkowo powiem, kiedy tę rozmowę przeprowadzam. Otóż rozmowę przeprowadzam w przededniu Międzynarodowych Targów Książki. Dzisiaj jest 14 maja, jutro do 15 maja zaczynają się Targi Książki w Warszawie, wielka impreza branżowa, a ja dzisiaj z Łukaszem porozmawiam o tym, że ta branża przyszłości nie ma. Postawiłeś kontrowersyjną tezę, która wydaje się, że zdominuje te targi. Już słyszałem takie głosy i dzisiaj w prasie się pojawiały i też trochę pojawiały się na przykład w ostatnim numerze Tygodnika Powszechnego, że oto książka w tradycyjnym tego słowa rozumieniu się kończy. Ty tę tezę wyostrzyłeś i pokazałeś, że tak naprawdę być może w perspektywie kilku lat książka drukowana to będzie produkt wtórny wobec książki cyfrowej. Czy na tym właśnie ma polegać ta rewolucja?
Pewnie tak. To znaczy, ja tylko powiem, że jako czytelnik i jako osoba wychowana w kulturze druku i w kulturze książki, tej tradycyjnej książki, która pachnie farbą drukarską, no chciałbym, żeby to nastąpiło jak najpóźniej, dlatego że jestem przywiązany do tego tworu kulturowego, z jakim przez wieki mieliśmy od czasu wynalazku Gutenberga mieliśmy do czynienia, ale rzeczywiście rewolucja cyfrowa no całkowicie zmienia właściwie wszystko, bo to dotyczy nie tylko książek, to dotyczy muzyki, to dotyczy filmu, to dotyczy w ogóle kultury. No będziemy mieli do czynienia albo już właściwie zaczynamy mieć do czynienia z kulturą cyfrową, z kulturą, której treść jest dystrybuowana w formie pliku, czy też w formie strony internetowej. No to jest coś zupełnie innego i coś, na co wydaje mi się, że dużo bardziej jest przygotowany odbiorca, czytelnik, niż wydawca czy księgarz, który tak naprawdę chyba wciąż nie dostrzega tego, że lada moment będzie musiał się przestawić na zupełnie nowy model biznesowy. Już nie myśleć o tym, że sprzedaje jakiś produkt, książkę, tylko sprzedaje pewną myśl, ideę, sprzedaje treść, sprzedaje plik, a sam plik w sobie no nie ma żadnej ceny. Plik dystrybuujemy bezpłatnie, nie ma żadnego kosztu wytworzenia pliku, więc no czeka nas zupełnie nowy świat kultury, w której wartością jest sam przekaz, a nie jakaś wartość materialna, na przykład książka, czy też płyta wytłoczona, prawda?
To hasło, o którym powiedziałeś właśnie, że przekaz jest ważny, no to jest nośne hasło, to jest hasło, które rzeczywiście pojawia się od wielu lat, nie tylko w perspektywie książki. No ale mimo wszystko jestem przekonany, że większość słuchaczy, są ludzie, którzy interesują się książkami, którzy nie wyobrażają sobie książki bez papieru, bez tego szelestu. Ja sam tutaj teraz szeleszczę papierem i to się pojawia w tle, to buduje też jakiś taki obraz człowieka. Wchodzisz do domu, do jego mieszkania, patrzysz, ma setki książek, oto jest człowiek wykształcony. A ty tutaj proponujesz wizję, gdzie tak naprawdę tej całej otoczki nie będzie.
Ja nie wiem, czy większość słuchaczy sobie tego nie wyobraża, bo jest ta audycja słuchana w dużej mierze przez ludzi młodych, którzy jednak z tą kulturą cyfrową na co dzień zaczynają obcować i są do niej pewnie lepiej przygotowani niż starsze pokolenie. Natomiast rzeczywiście no, jest to dla mnie przynajmniej wizja przygnębiająca. Mimo, że jestem autorem tej książki i autorem stawianych tam tez, to sam piszę o tym z głębokim żalem, bo tak jak powiedziałeś, no, dom, w którym są książki, w którym wchodzisz i patrzysz na grzbiety, prawda? Po pierwsze określa w jakiś sposób samego gospodarza tego domu. Po drugie, no, dla domownika też jest no, jakimś takim materialnym wyznacznikiem ciągłego obcowania z kulturą. Ja tam przewrotnie piszę, że ponieważ księgarnie nie będą potrzebne, bo książki będą dystrybuowane w formie plików, to zastąpią je kawiarnie, w których ustawione zostaną atrapy książek, prawda? Po to, żeby zachowana została ta scenografia, że niby jesteśmy w księgarni, to wystarczą grzbiety ładnie wyglądające.
No to już powoli to mamy. Znaczy mamy i księgarnie, które mają kawiarnie, znaczącą częścią są kawiarnie, i mamy też słynną kilka lat temu pizzerię na Świętokrzyskiej, ile dobrze pamiętam, gdzie też postawiono grzbiety książek, żeby ładnie wyglądało.
I oglądam.
No właśnie, to jeszcze jest...
biorę obok tej pisarii.
I to jeszcze takie obcięte są te książki, tak żeby pasowały tam do półek.
Natomiast dlaczego ludzie mieliby się zdecydować na inną formę korzystania z kultury? No widać to na przykładzie muzyki, prawda? Znaczy... Nowa technologia, na przykład iPod, czy wszelkie odtwarzacze przenośne MP3, ja sam mam w tej chwili na szyi zawieszony taki odtwarzacz, no powodują, że płyta jako taka po prostu staje się niewygodna. Łatwiej jest załadować sobie, nie wiem, 100, 200, czy ileś tam swoich ulubionych piosenek, samemu kompilując własne jakieś składanki, niż posługiwać się przedmiotem materialnym. No to samo pomału staje się z filmami. No, możemy odtwarzać film z pliku, nie musimy koniecznie kupować płyty DVD, nie mówiąc już o tym, że na przykład kasety VHS to już zupełnie przeszły do lamusa, tak samo jak płyty analogowe, które dzisiaj są może przedmiotem westchnień kolekcjonerów, ale w codziennym użyciu ich nie ma. No, z książką jest sytuacja trochę inna.
To może za chwilę przejdziemy w takim razie do tego, w jaki sposób książka w tej przyszłej wizji książki ma dotrzeć do czytelnika. Przed chwilą rozmawialiśmy o pewnych analogiach, jak to wygląda w branży muzycznej, jak to wygląda w branży filmowej. Jak w takim razie książka w tej nowej wizji książki cyfrowej docierać będzie do czytelnika?
Znaczy, mówiłem o tym, że książka jest takim produktem wyjątkowym, prawda? Dlatego, że samo obcowanie z papierem, z tą formą drukowaną, no jest czymś w rodzaju takiego rytuału. Tak samo jak czytanie gazety papierowej, prawda? Ale zobaczmy, że gazety papierowe też się zmieniają. Kiedyś przecinaliśmy na przykład kartki i to też było jakby takim elementem, że siadało się gdzieś głęboko w fotelu, przecinało się nożykiem kartki i zaczynało się czytać wielkie płachty gazety. Dzisiaj dość zachowawcze, jak Tygodnik Powszechny czy Rzeczpospolita odeszły od tego wielkiego formatu i zaczynają się ukazywać w formie tabloidów w mniejszych formatach. Natomiast dla czytelników format cyfrowy to jest przede wszystkim wygoda. Pomijam to, że oczywiście bardzo łatwo jest taką książkę pozyskać, dlatego że za jednym kliknięciem, praktycznie rzecz biorąc, gdzieś tam w wyszukiwarce Google można znaleźć, czy też będzie można znaleźć dowolny tytuł, przekopiować go na swój dysk i czytać. No problem jest taki, że oczywiście czytać na monitorze jest niewygodnie, a już trudno sobie wyobrazić, nie wiem, zabieranie ze sobą komputera do wanny. Ale nowe technologie i tutaj wprowadzają absolutnie rewolucję. No to, co na przykład oferuje Amazon, czyli nowy czytnik e-booków Kindle, oparty na technologii e-papieru. Jest to małe urządzenie, do którego można załadować kilkaset książek i które czyta się wygodnie właśnie dzięki temu, że ekran imituje papier, daje bardzo wysoką rozdzielczość, bardzo dobrą jakość zadruku. Można powiększać litery, na przykład jeżeli jest się osobą słabiej widzącą, ale myślę, że tak naprawdę takim podstawowym powiedzmy bonusem, który daje książka cyfrowa, którego nie ma w książce papierowej. To, co mnie by na przykład przede wszystkim jako człowieka wychowanego w kulturze druku skłoniło do przestawienia się na formę cyfrową, jest możliwość wewnątrztekstowego wyszukiwania dowolnych słów i fraz. Pracując naukowo, ale nawet nie tylko, prawda, przygotowując się do egzaminu na studia, czy w szkole średniej do jakiegokolwiek tam sprawdzianu, żeby znaleźć odpowiedni fragment czy cytat, musimy kartkować książki, czasami musimy iść do biblioteki, czasami musimy przeszukiwać księgozbiór, pamiętać, gdzie w danej książce jest dany cytat, który chcielibyśmy wykorzystywać. No.
Albo przynajmniej korzystać z indeksów, które są na końcu nie każdej książki.
Ale to też oczywiście, indeks nie wszystkiego nam nie rozwiązuje, prawda? Znajdziemy nazwisko, ale niekoniecznie znajdziemy cytat, którego pożądamy. Natomiast format cyfrowy daje nam do tego natychmiastowy dostęp. No, pamiętamy na przykład pamiętamy jakąś frazę, Na przykład to, co nas nie zabija, czyni nas mocniejszymi, ale nie pamiętamy, że są to słowa niczego, prawda? Mm-hmm. Chcemy sprawdzić, kto to powiedział. No, możliwości jest oczywiście cała masa. I to wyszukiwanie wewnątrztekstowe po ogromnych księgozbiorach liczących setki tysięcy woluminów, do których normalnie człowiek w ogóle nie ma dostępu, do księgozbiorów w wielu różnych językach, no spowoduje, że jest to nieprawdopodobna wygoda, która sprawia, że plik cyfrowy nabiera nowej jakości. No, ma ogromną przewagę na tą formą papierową, która jednak wymaga. Ale tutaj chciałbym powiedzieć też o pewnym zagrożeniu oczywiście, dlatego że ta łatwość może spowodować bardzo wybiórcze czytanie. Teraz, żeby się czegoś dowiedzieć, musimy przeczytać książkę całą, dlatego że nie wiemy, w którym miejscu znajdziemy akurat ten fragment, który nas interesuje. Mając dostęp do takich kontekstów, może być tak, że czytelnik przyszłości przestanie czytać całej książki, czyli może tak naprawdę jego uczestnictwo w kulturze stanie się bardzo ubogie.
To tak jak proponuje może Ministerstwo obecnie Edukacji, prawda, że czytamy fragmenty książek jako lektury, to w takim razie dostosowuje się do tego, co się ma stać na rynku książki. Ale właśnie to, o czym wspomniałeś, ta wygoda korzystania z książki, to może doprowadzić do tego, że spełni się marzenie mojego znajomego teologa, który mówi mi, że chciałby wyjść sobie na 2 tygodnie w góry, wziąć ze sobą całą bibliotekę Ranera i pracować nad nią naukowo. No, nie ma takiej możliwości. Musiałby ciągnąć chyba na wózku z tyłu te 40 tomów, a tak może rzeczywiście zapakować wszystko w jeden niewielki czytnik ważący 300-400 gramów. I właśnie przeglądać, robić notatki w kilku różnych wersjach, a w razie czego jeszcze, jeżeli będzie miał dostęp do internetu, tam gdzieś w górach to zaktualizować być może, bo ukaże się jakaś poprawiona wersja, albo okaże się, że nie ma jednej książki, to od razu ją może ściągnąć.
No takie czytniki umożliwiają od razu tworzenie własnych notatek i własnych zakładek, rozmaitych podkreśleń, co też jest, ma kapitalne znaczenie, na przykład w przypadku, kiedy chcemy to potem przenieść do własnego artykułu, czy do własnej publikacji. No a jak wiemy, współczesna kultura jest kulturą kompilacji, jeżeli popatrzymy na przykład na blogi, prawda, co się dzieje, bo to jest tak, że właściwie dotąd postrzegaliśmy w jakimś sensie kulturę i naukę jako coś elitarnego, że to jest zajęcie dla ludzi wykształconych, dla ludzi aktywnych twórczo czy aktywnych naukowo. Natomiast dzisiaj aktywny twórczo może być każdy, prawda? Dzięki temu, że każdy może sobie założyć bloga, a w tych blogach przecież jest bardzo wiele treści wykorzystywanych z innych źródeł, więc te kompilacje, których możliwość daje format cyfrowy, także są nie bez znaczenia.
To jeszcze za chwilę przejdziemy do tego, co te zmiany oznaczają dla wydawców, dla księgarzy i dla wszystkich tych, którzy obecnie pracują na rynku książki. W Glosie, podcaście o nowych książkach, goszczę dzisiaj Łukasza Gołębiewskiego, który postawił tezę, że książka się kończy. I chciałbym teraz przyjrzeć się trochę roli wydawców, księgarzy. Ty na przykład piszesz o tym, że księgarz właściwie straci rację bytu. O tym już zresztą wspomniałeś, ale równocześnie wydawnictwa będą się musiały stać raczej firmami zarządzającymi treścią niż wydawcami klasycznym tego słowa rozumieniu. No a ci wszyscy pośrednicy, o których istnieniu być może nawet zwykły czytelnik nie ma specjalnie pojęcia, ale którzy mają ogromne magazyny i budują coraz większe magazyny w centrum Polski, żeby tam gromadzić te wszystkie tysięczne nakłady, a później rozwozić do poszczególnych księgarni i ewentualnie później z powrotem zwozić te, które się nie sprzedały i zwracać do wydawcy, no chyba też stracą rację bytu.
No niestety, ja w swojej książce piszę, że zarówno bibliotekarze, jak i księgarze, jak i wszelcy dystrybutorzy, jak i w znacznej mierze również wydawcy książek, no i cały przemysł poligraficzny, no właściwie odchodzi do lamusa. To są ginące zawody. Może jest to teza trochę przewrotna, może jest to teza bolesna. Ja podaję w swojej książce nawet dane, ile osób w Polsce może stracić pracę z powodu tego, że na przykład książki przestaną być drukowane. Przecież cały przemysł dotychczasowy poligraficzny, zwłaszcza druk offsetowy, wysokonakładowy, bo czym innym jest druk cyfrowy, kiedy możemy drukować w jednym egzemplarzu tylko dla siebie, traci rację bytu. I obawiam się, że dystrybucją treści będą zajmować się firmy, które tak naprawdę z książką czy kulturą niekoniecznie miały coś wspólnego. To będą firmy, które dysponują po pierwsze sprawnymi wyszukiwarkami, po drugie dużymi bazami danych o klientach. To będą takie firmy jak Google, może to być Amazon, który jest księgarnią internetową.
No właśnie, najdługa firma już się bardzo intensywnie przygotowuje. Google skanuje książki, nawet we współpracy z wydawcami, oferując im jakieś tutaj korzystne warunki współpracy. No Amazon wprowadza właśnie te czytniki książki elektronicznej.
Mogą być to prowajderzy internetu, czy telewizji kablowej, czy innych usług, które moim zdaniem będą oferowane pakietowo. I tutaj rodzi się pytanie, jak w ogóle zarabiać na kulturze, no bo kultura umrze, jeżeli twórca nie będzie dostawał wynagrodzenia za swoją pracę. No, sam plik jest wart 0 złotych czy 0 centów, prawda? Bo to nie ma kosztu żadnego wytworzenia pliku. Oczywiście no, w przypadku książki czy płyty jest jakiś tam koszt nagrania, w przypadku książki jest to koszt złamania, przygotowania DTP, no i koszt honorariów autorskich. Ale rozliczać to będzie szalenie trudno, dlatego że doskonale wiemy, że sieci peer-to-peer omijają prawa autorskie i dzisiaj, niezależnie od tego, że w większości krajów jest to nielegalne, treści, które są opatrzone copyrightem, są dystrybuowane pomiędzy użytkownikami no bez żadnego wynagrodzenia, czy to dla wydawcy, producenta, czy to dla autora. Kevin Kelly, amerykański ekonomista, który zajmuje się ekonomią cyfrową, napisał niedawno taki bardzo, bardzo ciekawy esej, Better Than Free, lepszy niż wolny, w którym przedstawia różne propozycje tego, jak w przyszłości będzie można zarabiać na treściach, które no tak w ogóle mogą być bezpłatne, prawda? No bo w sieci peer-to-peer możemy właśnie dzisiaj, czy w YouTubie znaleźć dowolną piosenkę, prawdopodobnie nagraną w jakimkolwiek kraju. A jeżeli jeszcze nie dowolną, to za kilka lat tak będzie. No i propozycji jest oczywiście kilka. No, jedną z nich jest to, że użytkownicy będą płacić za natychmiastowy dostęp, czyli nie będą chcieli czekać na to, aż plik się ściągnie, tylko na przykład dostaną go w ciągu sekundy czy dwóch i za to będą gotowi zapłacić. Innym takim pomysłem jest, że odbiorca kultury sam chce wspierać twórcę, czyli to będzie coś w rodzaju dobrowolnych donacji.
Kazus Radiohead i ostatniego albumu.
Na przykład. Ja nie do końca wierzę w taką dobrą wolę odbiorców. Natomiast nie wątpię, że to zostanie rozwiązane. Być może zostanie to rozwiązane w formie abonamentów, być może zostanie to rozwiązane w formie quasi opodatkowania. Mamy dobry przykład w polskim ustawodawstwie, w polskim prawie autorskim, gdzie część środków od sprzedaży takich nośników jak czyste płyty CD, jak kserokopiarki, jak papier do kserokopiarek, jest obłożony, w zależności od tego, jaki to jest nośnik, ustawa tam przewiduje, ile to jest procent. I te środki trafiają na fundusze, które są potem dystrybuowane między wydawców i między twórców.
Pytanie, jak to dystrybuować, to jest oczywiście wielka sprawa. No.
Oczywiście.
Każdy będzie się w dodatku poczuwał jako twórca, bo będzie kultura wolna, więc każdy będzie mógł się do niej dorzucić, no to już postawa
pojawia się ogromny problem. No tak, twórca bloga też może się czuć twórcą i chcieć z tego korzystać. To będzie bardzo dużym problemem, natomiast wydaje mi się, że to może pójść w kierunku opłat abonamentowych, na przykład wykupując dostęp do internetu będziemy płacić, tak jak dzisiaj na przykład dostęp do telewizji kablowej, będziemy płacić za to, z czego chcemy korzystać, prawda, będziemy mieli jakieś na przykład pasmo publikacji, nie wiem, dotyczących biologii, z nich będziemy chcieli korzystać i będziemy dopłacać po prostu, nie wiem, tam 5, 10, 15 zł miesięcznie i będziemy mieli do tego całkowicie wolny, natychmiastowy dostęp.
To są coś na zasadzie prenumeraty prasy obecnej.
Dokładnie. Zresztą myślę, że i prasa będzie w ten sposób oferowana. Dlatego boję się, że po prostu nie ma miejsca dla księgarzy czy innych dystrybutorów, bo kultura całkowicie będzie oferowana przez takie firmy, które dzisiaj na przykład proponują, nie wiem, 100 kanałów kablowych.
Zaczęliśmy mówić o tym, w jaki sposób płacić będziemy za książkę. Jak zmieni się ten model biznesowy w wydawnictwach?
No, będzie to bardzo poważny problem biznesowy, dlatego że dlaczego za coś, czego wartość wytworzenia jest równa zero, mamy płacić więcej niż zero, prawda? No, w przypadku książek objętych copyrightem, no to płacimy za płacimy, jest część tych honorariów autorskich, no ale jeżeli weźmiemy rzeczy, które nie są objęte copyrightem, no wyobraźmy sobie na przykład dzieła Josepha Conrada, które dzisiaj są sprzedawane w księgarniach w formie papierowej, niezależnie od tego, że autor nic z tego tytułu nie dostaje, no to lada moment, prawdopodobnie wszystkie te książki, do których prawa autorskie już wygasły, będą całkowicie bezpłatne, bo dlaczego użytkownik ma płacić za coś?
No tak. A użytkownik będzie mógł sobie ją wydrukować albo w drukarni cyfrowej za stosunkowo niewielką opłatę. Ty też tutaj w tej książce swojej podajesz przykładowe ceny do druku cyfrowego. No to rzeczywiście przy stosunkowo niewielkich nawet nakładach to już są rzeczywiście niewielkie koszty. Zwłaszcza jeżeli pominie się całe koszty dystrybucji, koszty właśnie tantiemów i praw autorskich. A być może technologia rozwinie się jeszcze na tyle, że nawet taka domowa drukarka będzie w stanie wydrukować książkę, później ją złożyć, oprawić i taka drukarka, jaką obecnie mamy na biurku w domu, to za 5 lat będzie też drukowała nam książki.
No właśnie, ja myślę, że drukarnie cyfrowe, takie jakie dzisiaj znamy, są jakimś takim etapem pośrednim między drukiem offsetowym, a tym, co nas czeka w przyszłości. Ja tam piszę na przykład, że miejsce empików, które zajmują wielką powierzchnię w drogo opłacaną w galeriach handlowych, będą mogły zastąpić automaty, takie jak dzisiaj są automaty na przykład do parzenia kawy, to będą takie book machine, z których czekając, nie wiem, tyle ile się czeka na zaparzenie kawy, będzie się czekało na książkę wydrukowaną specjalnie dla ciebie. To będzie książka spersonalizowana z taką okładką, jaką chcesz, z taką czcionką, jaką chcesz. Będziesz mógł wybrać sobie kolorowe bądź czarno-białe ilustracje i jeszcze dedykacje na przykład dla mamy, czy też własne ex-libris umieścić w tej książce. Więc w ogóle odchodzimy od masowej sprzedaży dóbr kultury w stronę zindywidualizowanych, bardzo spersonalizowanych utworów.
I to wcale nie jest fikcja. Ja podam przykład niemieckiego magazynu, miesięcznika Cicero, politycznego miesięcznika bardzo wysokiej jakości, który w zeszłym roku 12 numer wydał w ten sposób, że przy nakładzie prawie 200 tysięcy egzemplarzy każda okładka była inna. Po prostu wzięli zdjęcia agencyjne z zeszłego roku, z roku 2007 i na każdej okładce w tych 200 tysięcy egzemplarzy było inne zdjęcie, inny podpis i zostało to wydrukowane i normalnie puszczone w kanał dystrybucji. To było oczywiście działanie marketingowe, to był wysoki jeszcze stosunkowo koszt czegoś takiego wytworzenia, ale to jest możliwe. Nie mówimy tutaj wcale o czymś, co jest nierealne albo jest jakimś science fiction.
Tak, zresztą takie maszyny do drukowania pojedynczych egzemplarzy też już są wprowadzane.
W takim razie jeszcze jedno pytanie na koniec. Mówimy tutaj cały czas o cyfrowej książce. Czy ta twoja nowa książka jest w formie cyfrowej, czy tylko papierowej?
Książka jest w formie papierowej teraz i w części, na razie pierwsze dwa rozdziały są w formie cyfrowej w internecie, natomiast będzie cała dostępna do końca roku. Po prostu ona jest systematycznie wprowadzona i ta forma cyfrowa będzie znacznie bogatsza, bo ona będzie wzbogacona o różne waria, czyli rozmaite moje tam przypisy, notatki do różnych fragmentów tej książki. A jest strona internetowa www.nowfuturebook.pl, na której jakby to dzieło powstaje osobno w formacie cyfrowym. Dodam do tego, że zarówno książka papierowa, jak i wersja elektroniczna jest opatrzona jako, jest wolna, jest całkowicie dostępna dla użytkowników do wykorzystywania niekomercyjnego. To jest copyright Creative Commons, który umożliwia kompilowanie, wykorzystywanie, cytowanie, daje ludziom, którzy chcą korzystać z tej książki, całkowitą wolność robienia z nią, co tylko chcą.
W internecie to jest bezpłatna wersja, czy trzeba będzie coś zapłacić?
Nie, w internecie będzie całkowicie bezpłatna wersja.
A drukowana do kupienia normalnie?
No tak, no bo druk kosztuje.
Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Łukasz Gołębiewski był moim gościem. Rozmawialiśmy o książce No Future Book, która premierę ma jutro na targach książki. Dziękuję.
Dziękuję.
I na tym kończę 60. odcinek podcastu Glosa. Nie kończę jeszcze podcastu o nowych książkach, pomimo że Łukasz zapowiada koniec książki. Spotkamy się niedługo w odcinku 61 standardowej długości. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie był dla was zbyt długi, ale myślę, że temat był na tyle ciekawy, że nie warto było go przerywać bardzo szybko. Odsyłam was na stronę www.nofuturebook.pl, odsyłam was do księgarni, żeby kupić tę staromodną książkę w wydaniu papierowym, a my słyszymy się już niedługo. Paweł Adam Piotrowicz, do usłyszenia.